Radio Szczecin przedstawia Rozmowy nieuczesane. Zaprasza Agata Rokicka.
Szczecińskie kościoły są inne. Dominuje w nich prostota. Wiąże się to z tym, że prawie wszystkie świątynie do 1945 roku były tu protestanckie. Warto przy tej okazji wspomnieć, że protestantyzm na Pomorzu związany jest z działalnością Jana Bugenhagena, pochodzącego z senatorskiej rodziny z miasta Wolin, który już na studiach w Greifswaldzie interesował się Pismem Świętym. W 20 roku życia został nauczycielem i rektorem szkoły łacińskiej w dzisiejszym Trzebiatowie. A w 1509 roku wstąpił do klasztoru białobłockiego, przyjmując święcenia zakonne. Po zapoznaniu się z twórczością Marcina Lutra stał się jego orędownikiem i głosił jego tezy. Za swą działalność był prześladowany i musiał uciekać do Wittenbergi. Tam został bliskim współpracownikiem i przyjacielem Lutra oraz pierwszym pastorem przy miejscowym kościele. W wyniku działalności doktora teologii, luteranina i byłego norbertanina z Trzebiatowa, Jana Bugenhagena, idee reformacji szybko rozprzestrzeniły się w miastach pomorskich.
Rozmowy nieuczesane o Szczecinie i Pomorzu. Wojciech Lizak, historyk, i Marian Kalemba, pasjonat historii.
W protestantyzmie obu obrządków, kalwińskim i luterańskim, była niechęć do przedstawień pokazujących Boga. Niechęć do przedstawień, bo oni to traktowali jako bogoobrazy. Tak, bogoobraza. W związku z tym proszę zwrócić uwagę, że żadne z tych świątyń, one nigdy później nie przybrały wewnętrznej formy barokowej, jak to się zdarzało w katolicyzmie. Co więcej chcę powiedzieć, jak były takie kościoły, na przykład w Gdańsku, protestanckie, w którym rzeczywiście wystrój był taki mocno barokowy, no to w 1677 roku protestanccy mieszkańcy Gdańska wszystkie te rzeczy, które nie pasowały do tego surowego kanonu, po prostu zniszczyli i zdewastowali. W związku z tym mamy tutaj pewną określoną na Pomorzu, wśród tych wszystkich starych kościołów, jeszcze takich ze średniowiecza, tą monumentalną surowość, tak bym to określił, bez tych niepotrzebnych ozdobników. Ona mi się na swój sposób podoba, bo ja tego rokoko i baroku specjalnie nie lubię, wolę takie jakieś proste formy, nieprzerysowane,
estetyzowane.
O, jak pani dzisiaj ładnie podpowiada. Ostatnio się pani zaniedbała, pani Agato, z tym podpowiadaniem.
Teraz chciałam
pani Agata do serca pana wymówki z poprzedniej rozmowy.
Otóż to. Czy panowie mają sentyment do któregoś z wybudowanych już po wojnie w polskim Szczecinie kościołów?
Obserwowałem swego czasu boje o seminarium arcybiskupa majdańskiego. Myślę, że powstanie tam katolicki uniwersytet w Szczecinie. Nic mu z tego wszystkiego nie wyszło, a budowla została. Jest imponująca. I to chyba tak jakoś bardziej mi zapadło w pamięć. Właśnie ten okres budowy tego seminarium, bo to działo się też tak wbrew bez mała logice politycznej. Ale Majdański miał poważanie i takie wpływy. Swoje wpływy też miał w tym aparacie władzy, że rzeczywiście bez kłopotów i protestów ze strony władzy mógł realizować tą swoją wizję niedoszłego katolickiego uniwersytetu.
Wyższe Seminarium Duchowne w Szczecinie kojarzone jest w swojej bardzo młodej historii z historią diecezji szczecińsko-kamieńskiej, a jednocześnie z zadaniami tej diecezji nad Odrą i Bałtykiem, na ziemiach, do których tak wielką wagę przywiązywał Mieszko I, Bolesław Chrobry, Bolesław III. Kościół służy tu ojczyźnie. Nie mógłby służyć, gdyby nie miał perspektyw istnienia, życia i rozwoju. Takie perspektywy to przede wszystkim Wyższe Seminarium Duchowne, kształcące nowe zastępy kapłanów. Stąd ogromne znaczenie Seminarium Duchownego. I staraliśmy się od samego początku. Czynił to pierwszy biskup szczecińsko-kamieński, mój poprzednik, ksiądz arcybiskup Jerzy Stroba. Potem przypadło mnie w udziale troszczyć się o tę wielką sprawę wraz z całą rodziną diecezjalną.
Chciałabym wspomnieć jednak kościół przy Wieniawskiego, bo to już jest właśnie czas powojenny, jego budowa, ale też ten kościół odegrał w stanie wojennym dość dużą rolę.
No gdzie się ta opozycja miała spotykać? Gdzie się te wszystkie konwektykle, jakieś takie konspiracyjne, bardziej i mniej konspiracyjne mogły dojść? No przede wszystkim w kościołach. Ja jeszcze tutaj tak chciałem właśnie teraz powiedzieć o Kościele jezuitów. Tam to był już naprawdę rozbudowany sposób niebywały, bo ten strajk chociażby 1988 roku, który przesądził w sumie o powstaniu koncepcji i zrealizowaniu koncepcji Okrągłego Stołu, no to właśnie zakończył się w kościele jezuitów, kiedy ten tłum wcześniej strajkujących przeszedł ulicami miasta i między innymi dotarł przez katedrę oczywiście do kościoła jezuitów i tam między innymi na gwałcie szybko dla tych zgłodzonych ludzi organizowano pierwszy posiłek. Jeden z piekarzy szczecińskich rozdał cały wypiek, który posiadał na potrzeby właśnie tych ludzi. Nie wyobrażam sobie, żeby opozycja mogła w Szczecinie funkcjonować przy mniej lub większym wsparciu arcybiskupa Majdańskiego i właśnie niektórych...
Znaczy nie mogła bez tego wsparcia, nie
tak,
mogła.
Nie mogła, tak. Bez tego wsparcia nie mogła. A też powiem, że kościół jezuitów miał mroczne historie, bo w pewnym momencie odwołano tych wiernych linii kościoła kapłanów i objął ksiądz patriota. Do 1956 albo 1957 roku taka bardzo ciemna postać.
To była grupa księży nazywana księża patrioci, ale nie wszyscy tak świetnie Szczecin znają. Kościół jezuitów jest to kościół zlokalizowany.
Pocztowa.
Na Pocztowej.
Na ulicy Pocztowej. No bo tak, nie powiedziałem. Ale muszę powiedzieć, że to paskudna postać, bo te wszystkie odznaczenia, dyplomy, które dostała od władzy, uczestnictwo w rozmaitych takich imprezach, świadczyło o tym, że był bardzo mocno, nie tylko chyba w sposób jawny, ale podejrzewam niejawny, nie sprawdziłem tego jeszcze, zaangażowany w wsparcie dla władzy komunistycznej. Ale jak już później, po 1956 roku, jak Wyszyński przyszedł, to pierwszą rzecz, którą zrobił, to powysyłał tych wszystkich, a to była bogata parafia, to nie było tak. To on brał takich delikwentów i na przykład wysyłał na parafię w Bieszczadynie kościoły odbudowywują, nie wydalał, ale karał właśnie tym, że ta prebenda, jak mówiono jeszcze przecież w XVIII i XIX, nie była za tłusta, a wręcz przeciwnie, była bardzo chudziutka. I tak ten ksiądz, zapomniałem nazwiska, został ukarany.
Może to i dobrze.
Czasem zawodna pamięć nie jest złą rzeczą.
Dla Doroty Jasiny kościół przy ulicy Pocztowej miał szczególne znaczenie. Ta działaczka Solidarności, uczestniczka strajku w grudniu 1981 roku na Politechnice Szczecińskiej, organizatorka pomocy dla represjonowanych w stanie wojennym i ich rodzin, wspominała zabawny moment związany ze zmarłym niedawno opozycjonistą w czasach PRL-u, późniejszym ministrem spraw wewnętrznych i szefem Urzędu Ochrony Państwa Andrzejem Milczanowskim. Naturalnie wydarzenie to zabawnym może wydawać się po latach, bo w mrocznych czasach stanu wojennego i tuż po stanie wojennym sprawa była raczej poważna. A rzecz miała miejsce
u jezuitów, no bo mieszkaliśmy na Pocztowej, to było blisko jezuitów. Bezpieka na zewnątrz, wiemy, że oni polują na Milczanowskiego. Milczanowski przebiera się w mój płaszcz, chustką moją się nakrywa, robimy sztuczne tłumy, no znikł. Właśnie o to chodziło, on miał zniknąć w tym momencie. Akurat takie momenty, takie sceny pamiętam. No.
Czy jeszcze wspomnimy o początkach kościoła, o tym, że taka administracja apostolska, bo no nie powstała przecież diecezja w 1945 roku, formalnie granice diecezji obowiązywały jeszcze sprzed wybuchu wojny. Natomiast powołano taką administrację apostolską. Wszyscy spodziewali się, że z siedzibą w Szczecinie. To miało obejmować Gorzów, Szczecin, Kamień i prałaturę pilską. Tymczasem siedzibę tego księdza, który został mianowany administratorem, księdza Edmunda Nowickiego, w Gorzowie ulokowano.
Ale panie Marianie,
ale nabożeństwo odprawiał od czasu do czasu w Szczecinie.
Ale wejdę w słowo, że to wiązało się z tą dość powszechną niepewnością, nawet w kręgach kościelnych w pewnym okresie, nawet za czasów tej administracji Chlonda, który ustawił tą tymczasową.
Tak, tak, bo to Chlond z upoważnienia papieża powołał.
Jednak
to.
Ten Szczecin był wątpliwy. I dlatego, żeby już nie było później kłopotów, ewentualnie jakby Szczecin przeszedł z powrotem do sowieckiej strefy okupacyjnej, którą później zaczęto nazywać NRD, to na wszelki wypadek ulokowano to w Gorzowie. I dopiero też zwrócić sobie uwagę tutaj, jak tworzono już tą normalną administrację kościelną, to wtedy dopiero w 1972 roku Szczecin został stolicą tej diecezji, a później archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej. Tyle musieli czekać katolicy na uporządkowanie tych spraw.
Boże, coś Polskę przez tak liczne wieki otaczał blaskiem potęgi i chwały, coś ją osłaniał tarczą swej opieki od nieszczęść, które przygnębić ją miały. Przed Twe ołtarze zanosim błaganie, ojczyznę wolną racz nam wrócić, Panie.
Może warto wspomnieć mszę za ojczyznę właśnie w stanie wojennym. Zresztą wiązały się z tym też i manifestacje, chociażby w maju, 2-3 maja
1982
roku. Mhm. Tak, czyli to było wokół kościoła właśnie Serca Jezusowego. To też jest taki moment, który część z nas jeszcze pamięta, niektórzy już nie mogą pamiętać.
Czas.
Chyba, panie Wojciechu, nasza rola to jest przypominanie, mimo naszej nadwodlonej pamięci słabawej, to staramy się
tworzenie
chyba
piguły czasu.
Nie, specjalistką od machiny czasu jest pani Agata. Proszę piguły, jej nie detronizować.
Gdzie można by było parę rzeczy zachować dla przyszłych pokoleń.
To co? Kapsuły.
Jak nam kapsuła? Za słabi zawodnicy tutaj siedzą. Myślę tutaj o sobie i o panie Marianie. Także kapsułę tworzyć. Wystarczy, że piguła albo nawet wręcz pigułeczka, żeby to tylko przetrwało. Ja to tak czasami powiadam, że wtedy mieliśmy tytanów w tym kościele tutaj regionalnym i prowincjonalnym. Ja się boję, że zgodnie z takim jakby kiepszczeniem się polskiego społeczeństwa, to ta jakość i tu również spada. Nie mówię o inteligentach, ale przecież stan duchowny był tak czy inaczej przynależny do tejże inteligencji. Jak się kiepści ta nasza polska inteligencja, to przy okazji kiepści się również i ten segment naszego społeczeństwa, czasami boleśnie odczuwany, mało, ale dostrzegany.
Jakiś czas temu w rozmowach nieuczesanych dr Lizak wspominał postać Stefana Kwileckiego, wojewódzkiego konserwatora zabytków od 1960 roku do 1972. To jemu, między innymi, Szczecin zawdzięcza ocalenie kościoła świętego Jakuba. Co ciekawe, katedra mogła po odbudowie wyglądać zupełnie inaczej.
Problem powstał jak? W ten czas byłem konserwatorem wojewódzkim, tutaj już właściwie prawie 12-letnim, więc znałem te wszystkie zagadnienia i naszą myślą, jakąś przewodnią było, no trochę patrząc na historię architektury, że właściwie przecież patrząc na inne obiekty, jeśli był obiekt gotycki, w jakimś momencie zniszczony, czy w jakimś momencie późniejszym, prawda, rozbudowa robiona. Przecież nie robiono tej rozbudowy czy tej odbudowy w gotyckim stylu. Robiono w renesansową lub barokową. Dlaczego my mamy rekonstruować i robić gotycką tę część, prawda, która nie istnieje, którą właściwie mamy dosyć słabe wrażenie, jakie ona była, bo właśnie to ta ściana północna, którą najmniej mamy zdjęć, dlatego, bo najmniej naświetlona, każdy robił od południa, od wschodu zdjęcia, od zachodu, prawda, od północy najmniej naświetlona, bo najmniej w dokumentacji jakiejś. Spróbujmy zrobić coś z naszego czasu. Były zlecone przy udziale właśnie nowo powstałej kurii 3 projekty koncepcyjne. Żaden z tych 3 projektów nie przewidywał regotyzacji, rekonstrukcji tych zniszczonych elementów jako gotyckich. Ta koncepcja ostateczna nie została skończona. Ówczesny biskup Sztroba bardzo nalegał na szybką realizację, prawda, bo potrzebny był ten katedralny kościół. Doszedł do wniosku, że najłatwiej będzie po prostu ze zdjęć zrobić rekonstrukcję. I tak to powstało. Ale najważniejsze, że jest odbudowany.
W każdym razie muszę powiedzieć, że ja akurat, podobnie jak pan Wojtek, lubię tę prostotę, oszczędność poprotestanckich, bo w większości przecież to są poprotestanckie kościołów z naszego regionu, ze Szczecina i w ogóle z Pomorza, bo jest w tym coś takiego szlachetnego. Nic nie odwraca uwagi człowieka od rozmowy z Bogiem albo ze sobą, w zależności od tego, w co wierzymy.
Taką uwagą, że ta spuścizna, którą mamy w postaci tych kamiennych kościółków na Pomorzu Zachodnim. Ja miałem kiedyś taką obsesję, że jeździłem po tych kościołach, oglądałem, obserwowałem. One są zbliżane, bardzo mocno zbliżone są formą, ale to, co pani mówi, one jakoś tak narzucają, stygmatyzują w takim pozytywnym sensie ten nasz krajobraz wiejski. Małomiasteczkowy również, ale przede wszystkim wiejski. Tu, jak ktoś nam wyliczył, jest około 2000 tych kościółków, takich kamiennych, które jeszcze pochodzą ze średniowiecza. Też wydaje mi się, że to jest mało odnotowane w świadomości zbiorowej, bo mamy tutaj już ten szlak gotyckich kościołów murowanych, ale jeszcze powinno się taki
europejski szlak gotyku ceglanego.
Ceglanego, tak. Ja już nie pamiętam, jak to się nazywa, ale tak sobie myślałem, że śladem właśnie wspomnianego przeze mnie pana hrabiego Stefana Kwileckiego, magistra, nie profesora, ale miał większy autorytet aniżeli z 5 profesorów, zwłaszcza humanistycznych, tym dziele. I właśnie jego nawet trasę można było zrobić imienia pana hrabiego Stefana Kwileckiego właśnie po tych kościółkach, które on z pasją fotografował.
Skoro ich jest tak wiele, trudno tutaj ustawiać jakieś pudło i pierwsze, drugie, trzecie miejsce, więc każdy pewnie ma swoje własne zapatrywania, która ze świątyń mu bardziej czy mniej pasuje. Ale ja powiem o 2 takich kościółkach, właśnie małych. Nie wiem dlaczego, ale ja lubię właśnie tą ciszę i ten spokój i to, co pani mówi, taką pewną prostotę. I najbardziej, może dlatego, że tam najczęściej bywam, małe kościółki. Wołczkowo, w którym mieszkam, dzięki staraniom proboszcza, bardzo dbającego o renowację tej świątyni.
Oj, musiał się podlizać swojemu proboszczowi, żeby nie
muszę.
Było.
To jest tak, przepraszam, było. Że o księdze tak powiem, ale to jest tak równy gość, że on wręcz za podlizywanie się to daje kuksańca takiego przynajmniej słownego.
Takiej sytuacji cofam, co przed chwilą
nie, to jest bardzo w porządku człowiek.
Liczy pan na rozgrzeszenie co rusz.
I drugi taki kościółek to jest w Mierzynie. Też bardzo stara świątynia, też o średniowiecznym rodowodzie fundamentów i części murów. Tam jest coś takiego, no, że tam się wchodzi
inaczej.
I jeżeli chodzi o tą surowość, prostotę, taką aż na maksa posuniętą, kościółek na Golęcinie. To jest taka właśnie do maksymalnego stopnia zachowana prostota, ta ewangelicka i tam jest też taki nastrój. Na nabożeństwa prawie nikt tam nie przychodzi. Ja tam znalazłem się kiedyś przypadkowo, bo szukałem śladów francuskich żołnierzy pochowanych tam jeszcze na tym przykościelnym cmentarzu, ale załapałem się na mszę coś fantastycznego i...
Jest tam taka naturalna powaga, jeszcze tylko to skomentuję, w odróżnieniu od figlarności baroku kościelnego, który jest w kościele katolickim w Polsce, bardzo mocno zauważył. On jest figlarny, nie? Te wszystkie putta, te wszystkie inne historie, takie powiedziałbym wesołowate to jest wręcz, nie? Przerysowane i przez to jest wesołowate, jakby miało, że tak powiem, tych zmęczonych mszą długą wiernych, odrywać od tego, że obrządku, bo to też było bardzo ważne w przypadku ewangelików, i kierować ich uwagę na te złocenia, formy, wykwintne, przerysowane, żeby jakoś uatrakcyjnić ten pobyt w kościele, czego nie było właśnie u protestantów.
A poza tym, żeby się popisać bogactwem, czego chyba, no może wracamy do tego, że...
Ale to fundatorzy się popisywali bogactwem. Kościół nie tak chętnie.
Tak czy owak, tak sobie pomyślałam, że my tacy pomorscy jesteśmy jednak. Mocno skażeni tym pograniczem naszym.
Nie sposób po tylu latach nasiąkania tym czymś, co wisi tu w powietrzu i siedzi w ziemi, no to chyba trudno, żebyśmy byli inni. No chyba, że... A nie podejrzewam państwa o to, żebyśmy byli gruboskórami. No to nasiąknąć da się.
Rozmowy nieuczesane. W Radiu Szczecin w każdą niedzielę.